Partnerem kanału Na Temat jest Mubi, internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała zwrot 150 zł za zakup polisy. Szczegóły w linku w opisie tego podcastu. Dzień dobry, Anna Dryjańska, Na Temat, a dzisiaj naszą gościnią jest ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Dzień dobry, pani ministro.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Czy wystartuje pani w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
Nie, nie startuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tą decyzję podjęłam już jakiś czas temu. Mówiłam też o niej moim liderom. Podjęłam się zadania bycia szefową sztabu, bo zrobię wszystko, żeby Lewica była silna, żeby miała dobrą reprezentację w Parlamencie Europejskim. I na tym mi bardzo zależy. Zależy mi też na tym, żeby Lewica była silna tutaj, w polskim parlamencie. Chciałabym też realizować swoją misję w rządzie. Ona jest priorytetowa. Takie zadanie wyznaczył mi premier Donald Tusk, ale także moi liderzy, którzy rekomendowali mnie na to stanowisko. Uważam to za swój priorytet. Zostaję w rządzie, będę pracować na rzecz równości, na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i wszystkich tych zadań, które są mi wyznaczone. Natomiast będę pomagać Lewicy nie tylko w tej części kampanijnej, ale także później, kiedy nasi reprezentanci pójdą do Europarlamentu. Chciałabym tu zostać i chciałabym budować silną Lewicę.
A co się dzieje na Śląsku, jeżeli chodzi o Lewicę i wybory europejskie? Europoseł Kohut wydaje się czekać na rekomendacje ze strony Lewicy, ale ona nie wydaje się też oczywista.
No, zawsze są emocje wtedy, kiedy układa się listy. To jest naturalne, to się dzieje przy każdych wyborach. Ja to obserwowałam zarówno w wyborach parlamentarnych w 2019 roku, potem w 2023 roku. Teraz, kiedy były wybory samorządowe, te emocje były trochę mniejsze, bo wiadomo, że jest tak, że tych kandydatów i tych kandydatek jest naprawdę bardzo dużo. To czasem może budzić emocje w kwestii rekomendacji poparcia na przykład dla danych kandydatów, czasami innych formacji. No a teraz trwa ten proces układania list. On się powinien zakończyć w piątek, w sobotę chcemy ogłosić nasze jedynki. I oczywiście jest dzisiaj tak, że są ludzie, którzy byli w Parlamencie Europejskim, są tacy, którzy chcą być reprezentacją Lewicy w Parlamencie Europejskim, być tą nową lewicową siłą i to będzie budziło emocje, to jest naturalne. Oczywiście to nie służy Lewicy, kiedy te debaty i te rozmowy odbywają się i ten dialog odbywa się poprzez media społecznościowe. No ale tak jak mówię, rozumiem, że są emocje. Mam nadzieję, że one za chwilę się zakończą. Po prostu w momencie, w którym w sobotę ogłosimy te listy, to pójdziemy już, zrobimy ten drugi krok w kierunku takiej pełnej kampanii europarlamentarnej, bo to na tym chciałabym się jako szefowa sztabu także bardziej skupić.
A jakie emocje budzi u pani 8,8% takie poparcie ma Lewica w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej? Dużo? Mało?
Ja myślę, że cel, jaki powinniśmy sobie dzisiaj postawić, ja o tym też mówię otwarcie, to jest też mój cel, to jest najpierw stabilne 10%, a potem odzyskanie tego poparcia, które mieliśmy, kiedy wchodziliśmy do Sejmu w 2019 roku.
To było 12,56%.
Tak, powyżej 12%, dokładnie. I to jest jakiś taki długoterminowy cel, który ja sobie wyznaczam, zgłaszając gotowość do bycia w tej ekipie, która chciałaby tą Lewicę odbudować, chciałaby spowodować, że ta Lewica będzie silna, będzie miała stabilne poparcie. Byłam też osobą, która otwarcie mówiła, że kilka rzeczy nie zagrało w kampanii samorządowej. Ja wiem, że to nie jest bardzo popularne w polityce, żeby bić się w piersi i mówić, coś tam jednak zrobiliśmy nie tak jak trzeba, ale uczciwie uważam, taki jest też mój charakter, nikt do mnie nie ma w Lewicy o to pretensji, że trzeba powiedzieć naszym wyborcom, że jednak nie do końca dowieźliśmy ten wynik, choć oczywiście jak się go porównuje z wynikiem z 2018 roku, to on wcale nie jest taki zły. Wszystkie formacje koalicji 15 października notowały wynik niesatysfakcjonujący. Ta dramatycznie niska frekwencja, która była w wyborach samorządowych, to jest coś, co powinno nam dać do myślenia. Moja teoria trochę jest taka, że my nie dowozimy rzeczy na poziomie rządu, które obiecaliśmy kobietom, które obiecaliśmy młodym. Oni poczuli się zniechęceni, a poza tym nie czują do końca wyborów samorządowych. Brak edukacji obywatelskiej absolutnie odbija nam się czkawką i to jest lekcja do wyciągnięcia na przyszłość.
Dlaczego rząd koalicji 15 października nie dowiózł nam aborcji? To jest wina Tuska, wina Kotuli, wina Sawickiego?
Myślę, że trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, że ten rząd w większości jest dzisiaj wciąż bardzo konserwatywny i prawicowy. I tak jest. Ja się cieszę, że Lewica jest takim języczkiem uwagi w tym rządzie, bo dopomina się o te sprawy, które są ważne dla Lewicy, a które Koalicja Obywatelska deklarowała, że też popiera. No, to jest dobry moment, żeby powiedzieć, sprawdzam, czy kończy się na poziomie deklaracji, czy kończy się na poziomie realnego poparcia. No bo dzisiaj, jeżeli problemem jest fakt, że powinien powstać rządowy projekt o związkach partnerskich, bo jest jeden koalicjant, mały koalicjant, Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest też ciekawe, bo czasami trzeciej drodze jest wygodnie być całą trzecią drogą, a czasami PSL-owi jest wygodnie być tylko PSL-em. Taka sama sytuacja ma miejsce z Polską 2050. Natomiast jeden z koalicjantów mówi twardo nie. Nie zgadza się na to, żeby powstał projekt rządowy. Ja uważam, że to jest zadanie, które wyznaczył mi premier. Zresztą premier publicznie to deklarował. Ja będę dążyć do tego, żeby taki rządowy projekt powstał. Uważam, że to jest absolutne minimum i uważam, że powinniśmy jako koalicja 15 października jakieś minimum tych zobowiązań, które składaliśmy naszym wyborcom, wypełnić. To jest w programie Lewicy od dawna. W programie Lewicy jest równość małżeńska, więc można powiedzieć, że my robimy koncyliacyjnie krok do tyłu i mówimy: dobrze, rozumiemy, że nie ma zgody na małżeństwa, ale może chociaż zróbmy związki partnerskie, wprowadźmy je ustawą rządową. PSL mówi nie, ja do tego tematu będę wracać, ja cały czas jestem przygotowana do tego, żeby ten projekt procedować. Wiele konsultacji z organizacjami pozarządowymi, ze społecznością LGBT się odbyło. Cieszę się, że to, co mamy w umowie koalicyjnej, bo żałuję, że związki się tam nie znalazły, realizujemy, czyli ustawa o mowie nienawiści, która wkrótce znajdzie się na rządzie. Ona przechodziła proces prekonsultacji, teraz konsultacji. To będzie ważny pierwszy krok. I też społeczność LGBT i organizacje deklarowały, że to powinien być pierwszy krok. Ja jak bumerang będę wracać z równością małżeńską, ale jak bumerang będę wracać też ze sprawą aborcji.
Mm-hmm. To zostańmy jeszcze przy związkach partnerskich, a właściwie w ogóle zostańmy przy sprawach tęczowych Polaków. Widzę na pani koncie na X, dawnym Twitterze, że przeforwardowała pani taką petycję organizacji pozarządowej Miłość Nie Wyklucza, właśnie z taką prośbą do Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa PSL-u, żeby spotkał się z tęczowymi rodzinami, które przecież niezależnie od tego, jakie on ma poglądy, istnieją w Polsce, żeby zechciał ich wysłuchać, żeby zechciał też otoczyć je ochroną. W tych rodzinach wychowują się również dzieci. Czy nie budzi pani niepokoju właśnie taka sytuacja, że pani jako ministra rozmawia z wicepremierem poprzez X-a, podpisując ogólnie dostępną petycję? Czy to tak powinno wyglądać?
Wiem, że jako ministra do spraw równości, która prowadzi swoje konto społecznościowe na X-ie, jestem czytana przez wielu czołowych polityków różnych innych formacji, także tych, które tworzą z nami koalicję. I poza innymi rozmowami chciałabym pokazać naszym koalicjantom, że są organizacje, którym bardzo zależy, żeby się spotkać z tymi, którzy dzisiaj mówią nie związkom partnerskim. Ja widzę pewien paradoks, to znaczy premier Kosiniak-Kamysz jest ministrem do spraw obrony narodowej i sprawuje bardzo ważną funkcję w zakresie bezpieczeństwa. I kilka tygodni temu ogłosił bardzo ważną, także dla mnie, bo to jest coś, co ja absolutnie popieram, kartę dla rodzin wojskowych. Ja jestem lewica promilitarna. Ja uważam, że Polska powinna mieć silną armię i jestem za tym, żebyśmy pewne przywileje takim rodzinom wojskowym dawali. Natomiast nie rozumiem, dlaczego mamy otoczyć opieką rodziny na przykład osób, które służą w wojsku, czyli rodziny wojskowe, a nie będziemy otaczać opieką rodzin, tęczowych rodzin, w których od lat wychowują się dzieci. Ustawa o związkach partnerskich z przysposobieniem to jest ustawa o godności, to jest ustawa o prawach człowieka, ale to przede wszystkim jest ustawa o bezpieczeństwie. Do mnie dosłownie przedwczoraj dotarła wiadomość od osoby, która straciła osobę bliską. Te osoby były po ślubie, ten ślub zawarły za granicą i ten partner osoby mi bliskiej zmarł za granicą. I teraz ten ktoś, kto zostaje w Polsce, nie ma żadnych praw do decydowania chociażby o pochówku, tak? Jeśli jest jakaś bliska rodzina, która...
Podobno wystarczy iść do notariusza i się wszystko załatwi.
No tak, ale jeśli ktoś tej sytuacji wcześniej nie przewidziała, życie bywa przewrotne i nigdy nie wiemy, co przyniesie, no to trudno oczekiwać, żeby być przygotowanym. My chcielibyśmy, ja bym bardzo chciała i my byśmy chcieli jako Lewica, i mówimy o tym otwarcie, że ustawa o związkach partnerskich powinna być także dla osób hetero. Ja żyję w nieformalnym związku 28 lat. Myślę, że ze względów bezpieczeństwa byłabym jedną z tych osób zainteresowanych tym, żeby taki związek zawrzeć, ale ja mam wybór. Ja mogę po prostu iść do Urzędu Stanu Cywilnego i wziąć ślub. rodziny hetero nie mają takiej możliwości. Tam wychowują się dzieci, które też poprzez brak
rodziny
regulacji prawnej nie są w żaden sposób zabezpieczone. My po prostu tej ustawy absolutnie potrzebujemy, bo to jest ustawa o bezpieczeństwie. Ja będę robić wszystko, żeby ta ustawa jako projekt rządowy powstała, żeby została przeprocedowana przez Sejm i Senat. Będziemy wracać po prostu z tym jak bumerang i ja konsekwentnie będę kolegów i koleżanki do tego przygotowywać. Nikt nie układał prywatnego życia premierowi Kosiniakowi Kamyszowi. Premier Kosiniak-Kamysz chce układać prywatne życie i chce utrudniać formalizację różnych relacji tym osobom, które tak jak mówię, tworzą rodziny, kochają się, są po prostu szczęśliwe i bardzo zależy im na tym, żeby oni byli bezpieczni i żeby ich dzieci były bezpieczne.
Moje pytanie jednak brzmi, czy nie może pani po prostu pójść z nim na kawę, herbatę, wino, piwo, cokolwiek lubicie i pogadać z nim po prostu. Jesteście w jednym rządzie, nie musicie ze sobą rozmawiać przez X-a.
Ale my rozmawiamy, pani redaktor, my rozmawiamy od wielu, wielu tygodni. Ja pewnie nie pójdę na wino czy na piwo, bo nie piję alkoholu, ale bardzo chętnie wypiję kawę, kolejną kawę z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Te rozmowy naprawdę od wielu tygodni się toczą.
No i co on mówi?
Ja miałam już w pewnym momencie takie przekonanie, że właściwie jesteśmy dogadani, że właściwie prezes Kosiniak-Kamysz, premier Kosiniak-Kamysz, minister Kosiniak-Kamysz rozumie, że to są kwestie formalizacji różnych praktycznych rzeczy, które są po prostu ludziom w życiu potrzebne, że chodzi o to, żeby jedna osoba po drugiej mogła dziedziczyć, chodzi o to, żeby ktoś miał prawo do mieszkania, kiedy ta druga osoba umrze, chodzi o prawa i obowiązki, obowiązki także tych osób, które wychowują dzieci, bo możemy mieć sytuację, w której dwie kobiety wychowują razem dzieci, jedna z nich, która jest matką biologiczną, umiera i ta druga osoba nie ma także obowiązku alimentacyjnego wobec tego dziecka, a to dziecko może nie mieć poczucia bezpieczeństwa, bo może żadna inna bliska rodzina nie jest możliwe, żeby zaopiekowała się tym dzieckiem, więc mówię, to są kwestie naprawdę bardzo, bardzo praktyczne. Podatek od spadku, podatek od darowizn, tak? Więc to są, no, to jest cała lista rzeczy praktycznych, które po prostu regulują i porządkują życie, dając poczucie bezpieczeństwa. Tą kwestią sporną cały czas pozostaje przysposobienie tylko tych dzieci, które w tych rodzinach żyją. To nie jest adopcja zewnętrzna. Nie rozumiem oporu prezesa Kosiniaka-Kamysza i będę go konsekwentnie przekonywać. Być może prezes Kosiniak-Kamysz znowu przestraszył się wyborów, tym razem wyborów parlamentarnych i nie chciałby, żebyśmy o tym rozmawiali. My tego tematu na pewno nie odpuścimy.
Pani też się boi wyborów? Bo czytam, że ustawę o uzgodnieniu płci macie państwo rozpatrywać dopiero właśnie po wyborach europejskich.
No, jeżeli dzisiaj nie ma zgody na i nie ma większości na związki partnerskie, to trudno, żebym przed wyborami rozpoczynała taką rozmowę, bo jestem przede wszystkim polityczką rozsądną. Zupełnie inaczej działa się, kiedy się jest w opozycji, a kiedy się jest po drugiej stronie, po tej stronie rządowej, trzeba brać odpowiedzialność za swoje działania. Dlatego dzisiaj, nie wiem jaka będzie decyzja za kilka tygodni, uważam też, że nie jest dobrym pomysłem składanie ustawy poselskiej o związkach partnerskich, bo nie chodzi o to, żebyśmy toczyli bitwę na słowa tam na sali sejmowej, tylko żebyśmy naprawdę zrobili wszystko i żebym ja zrobiła wszystko jako ministra do spraw równości, żeby powstał projekt rządowy, dla którego będzie większość, który przejdzie przez Sejm i Senat.
Zmierzając do końca, wróćmy do aborcji. Rusza Europejska Inicjatywa Obywatelska, która w dużym skrócie ma polegać na tym, by na poziomie Unii Europejskiej zagwarantować kobietom dostęp do przerywania ciąży. Tutaj w Polsce zajmują się tym Ogólnopolski Strajk Kobiet, Inicjatywa Wschód i ten cały pomysł, ta cała kampania ruszyła pod hasłem "Same to ogarniemy". I teraz pytanie do pani jako do ministra do spraw równości. Czy najpierw doczekamy się legalnej aborcji w Polsce, czy najpierw doczekamy się sukcesu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej? Czy Europa nas wyprzedzi jako Polskę znowu?
Europa już dawno nas wyprzedziła. Jak patrzymy na mapę Polski, to na mapę, przepraszam, Europy, to widzimy, że Polska jest jednym z tych średnich państw, w którym to prawo jest najsurowsze tak naprawdę wciąż. Więc ja się cieszę, że wszystkie projekty, bo to był nasz cel, poszły do komisji. Mam nadzieję, że ta komisja będzie pracować. Mam nadzieję, że będzie pracować do pół roku mniej więcej. Właśnie swoje działanie kończy niemiecka komisja, która pracowała rok czasu. Tam byli eksperci, tam były ekspertki. Ona była utajniona, te prace były utajnione, ale przygotowuje raport. To tak wyobrażam sobie też pracę tej komisji. To znaczy, że albo powstanie jeden projekt, albo powstaną dwa projekty, bo chciałabym, żeby projekt dekryminalizacji był trochę jednak traktowany odrębnie. Dla mnie to jest projekt priorytetowy. Bardzo mi na nim zależy, bo uważam, że to jest nowe minimum, czyli nowy kompromis, który możemy wypracować jako wszystkie siły polityczne. Natomiast myślę, że trzeba sobie dzisiaj też powiedzieć otwarcie i odważnie. Drodzy wyborcy, jeśli chcecie, żeby aborcja w Polsce była legalna, jeśli chcecie, żebyśmy w Polsce mieli naprawdę, no powiedzmy, może nie równość małżeńską, bo dlatego może nie znajdziemy większości, ale minimum związki partnerskie i ustawę o uzgodnieniu płci, to musicie głosować na Lewicę. Jak będziecie głosować na trzecią drogę, ale będziecie oczekiwać, że wszystkie te progresywne postulaty zostaną spełnione, to to się po prostu nie wydarzy, bo zawsze znajdzie się jakiś premier Kosiniak-Kamysz, zawsze znajdzie się jakiś Szymon Hołownia, który powie, jeszcze nie teraz, albo my się na to nie zgadzamy, albo to jest jakiś bardzo progresywny postulat, albo to jest jakiś postulat bardzo radykalny. Społeczeństwo już dawno przeszło tą drogę, jest dużo bardziej progresywne niż politycy i politycy, mam wrażenie, nie nadążają nawet ze własnym elektoratem, bo wszystkie badania pokazują, że w każdym z tych elektoratów jest duże poparcie i dla związków partnerskich, i dla liberalizacji prawa aborcyjnego. Nie wiem, czego tak bardzo boją się politycy. Chodzi o podstawowe prawo kobiety do decydowania o sobie, zagwarantowane nam w Konstytucji. Tam, gdzie jest dostęp do opieki zdrowotnej, to jest kwestia zdrowia. Naprawdę, kobiety są na tyle mądre, na tyle rozsądne, że same potrafią tą decyzję podejmować. Ja byłam absolutnie oburzona dyskusją o tabletce dzień po i brakiem wiedzy, także polityków. No, oczywiście też prezydenta, który tej ustawy nie podpisał, ale przede wszystkim polityków różnych formacji, którzy, no, mam wrażenie, że nie posiadają albo posiadają bardzo małą wiedzę na temat zdrowia seksualnego kobiet, no bo nie wiedza o tym, czym jest tabletka dzień po, nie wiedza na temat tego, jak przerywa się dzisiaj w Polsce ciąża, a to jest dzisiaj głównie aborcja farmakologiczna robiona do 12 tygodnia tabletkami, pokazuje, że najpierw przydałaby się politykom solidna porcja wiedzy z zakresu aborcji, także z zakresu tego, jak żyją tęczowe rodziny i że takie rodziny w Polsce są, że dzieci w takich tęczowych rodzinach się wychowują.
Ostatnie pytanie. Co minister do spraw równości ma do zaoferowania mężczyznom? I mówię tu o cis-heteromężczyznach.
Zbliża się prezydenckie trio, to znaczy my rozpoczynamy swoją prezydencję 1 stycznia przyszłego roku jako Polska. W naszym trio jest też Cypr i jest też Dania i takie rozmowy od kilku miesięcy się toczą. My wybieraliśmy, a właściwie kładliśmy na stole tematy ważne, tematy, którymi chcemy się zajmować. Ja chciałabym w czasie naszej prezydencji rozmawiać o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach, ale także o szansach dla równości i równego traktowania. Też o cyfryzacji, ale umówiliśmy się także, że prawa mężczyzn będą jednym z tych elementów. Ja widzę duże zainteresowanie tym tematem, ale to nie tylko dlatego uważam, że trzeba ten temat poruszać. Myślę, że trzeba dzisiaj rozpocząć także debatę o tym, dlaczego faktycznie, jeśli chodzi o te badania edukacyjne, to chłopcy wypadają nam gorzej. Mówimy o młodszych chłopcach w podstawówkach, w tych klasach od 1 do 3 w zakresie chociażby czytania. Gdzieś tam gorzej sobie radzą niż dziewczynki i uważam, że należy wcześniej dostrzegać pewne kwestie związane z tym równym traktowaniem kobiet i mężczyzn, bo w mojej ocenie ta równość nie polega właśnie na wyrównywaniu linijką, o czym zawsze mówię, tylko na dostrzeganiu, że są takie różne dziedziny albo są takie różne tematy, w których powinniśmy patrzeć zarówno na równe traktowanie kobiet, jak i na równe traktowanie mężczyzn.
Wiek emerytalny powinien być równy?
Nie będzie poparcia dla podniesienia wieku emerytalnego i dla równości wieku emerytalnego, no bo jak mówimy o równości, to właściwie moglibyśmy też mówić o obniżeniu być może dla mężczyzn. Pewnie ta debata kiedyś wróci, bo ona jest nieunikniona, ja to mówię otwarcie i odważnie, ale to się absolutnie dzisiaj z powodów politycznych po prostu nie wydarzy. Moje osobiste przekonanie, jeśli chodzi o ten drugi postulat, o którym mówimy, bo tam jest dzisiaj akurat jest tak, że jest obowiązkowa, to znaczy nie ma obowiązkowej służby wojskowej, bo mamy armię zawodową, ale ja uważam, że wiele kobiet chciałoby służyć w wojsku i że taką debatę należałoby także rozpocząć, dlatego że wszystkie te państwa skandynawskie przecież poszły już w tym kierunku. Natomiast nie startowałabym z pozycji obowiązku, tylko czyli obligo, a jakichś innych takich rozwiązań tymczasowych, które mogłyby do tego doprowadzić. No i to są dwa podstawowe postulaty, a myślę, że tak jak mówię, wszystko to, co związane z edukacją, tu należy dostrzegać tak jak mówię, zarówno być może nierówne traktowanie chłopców, bo nie wiemy dzisiaj, z czego te gorsze, złe wyniki wynikają, ale na pewno należy to zbadać, na pewno należy się temu przyjrzeć.
Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, była gościnią rozmowy Dnia na Temat. Bardzo dziękuję, pani ministro.
Dziękuję serdecznie, do widzenia.
Partnerem kanału Na Temat jest Mubi, internetowa porównywarka ubezpieczeń, która dla naszych widzów przygotowała zwrot 150 zł za zakup polisy. Szczegóły w linku w opisie tego podcastu. A z państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.